Godzina 8.50, poranek wnet, 15 października, druga godzina poranka powoli się kończy. Wczoraj w kościele, polskim kościele był Dzień Papieski, jutro okrągła 40. rocznica początku pontyfikatu świętego Jana Pawła II, jutro Radio Wnet będzie w Krakowie, ale już dzisiaj dużo o tym rozmawiamy. W naszym studiu kolejny gość, Tomasz Terlikowski, dzień dobry.
Dzień dobry.
Podobno był pan w Japonii.
No, już kilka razy byłem, tak, rzeczywiście śladami Polaków. Ojca Maksymiliana Marii Kolbego, ojca Mięcińskiego, który był męczennikiem z czasów, które znamy z filmu Milczenie, książki Milczenie. Książka chyba nawet lepsza niż film, a także w Akicie, czyli to jest miejsce tak naprawdę przedostatnich uznanych oficjalnie objawień Matki Bożej. Ostatnie to jest Kibeho. Mniej więcej 10 lat wcześniej w Akicie objawiła się Matka Boża, zapowiadając wielki kryzys w kościele. No a potem Nagasaki, miejsce nie tylko japoński Rzym, założony w dużej mierze przez chrześcijan, później chrześcijan bardzo prześladowanych, ale również miejsce największej hekatomby. Trzeba pamiętać, że bomba atomowa w Nagasaki spadła. Pilot lecąc nad Nagasaki kierował się na wieżę katedry, najwyższej wtedy katedry na Dalekim Wschodzie, i bomba spadła 500 metrów od katedry, dokładnie na chrześcijańską dzielnicę. Zginęło więcej chrześcijan, katolików, konkretnie w czasie tego wybuchu, niż w czasie całych 250-letnich, naprawdę okrutnych prześladowań chrześcijan i katolików w Japonii.
Jak dzisiaj wygląda sytuacja kościoła japońskiego katolików?
Dramatycznie. 0,5% Japończyków to są katolicy. Chociaż trzeba powiedzieć, że kiedy w połowie XIX wieku kończy się zamknięcie Japonii i chrześcijaństwo zostaje ponownie zalegalizowane, to 60 tysięcy chrześcijan wychodzi z podziemia. 30 tysięcy z nich zostaje katolikami. Trzeba sobie uświadomić, po 250 latach kary śmierci za praktykowanie chrześcijaństwa w jakiejkolwiek formie i corocznego obowiązku deptania ikony, obrazu, wizerunku Matki Bożej albo Pana Jezusa. W tej chwili to jest 0,5%, Kościół się w dużej mierze tam zwija. Jeśli są jakieś żywe wspólnoty, to one są złożone, niestety trzeba powiedzieć, w dużej mierze z Filipińczyków, ale też trzeba powiedzieć, że Japonia się zwija. To jest szokujące, ale jeśli weźmiemy dane, tam prawie nie widać dzieci na ulicach, prawie nie widać kobiet w ciąży na ulicach. Czy 70% mężczyzn, kawalerów, niezamężnych mężczyzn w wieku 25-45 lat deklaruje, że nie widzi żadnej potrzeby relacji, także relacji seksualnej z inną osobą, wszystko jedno jakiej płci. Już w ogóle nie mówimy tam o heteroseksualnych relacjach, żadnej relacji. 40% panien w wieku 25-45 składa taką deklarację. W związku z tym można powiedzieć, że ten, a nawet ci, którzy są w związkach, mówią na przykład, że seks, że płciowość, to jest nieporządek, w związku z tym nie widzą żadnej potrzeby robienia czegokolwiek, więc ten naród się zwija, nie przyjmuje albo bardzo niechętnie przyjmuje imigrantów. To jest typowe dla tej kultury. Są tacy Japończycy, którzy są w stanie wypomnieć komuś, że jest Koreańczykiem, to znaczy jego rodzina przyjechała do Japonii w XII wieku. No, minęło od tego czasu, dzięki Bogu, 900 lat i oni nadal pamiętają, że to jest, że ten człowiek ma koreańskie korzenie, chociaż już dzisiaj z Koreą nie ma kompletnie nic wspólnego, więc kościół tam jest bardzo słaby. To wynika też z tego, że japoński typ religijności jest zupełnie inny niż ten, który znamy. Jak się zapytać Japończyka, jakiego jest wyznania, to on odpowie, że urodził się szintoistą, bo dziecko się niesie do świątyni Shinto po błogosławieństwo takie specyficzne od kapłanów Shinto. To jest już zawód dziedziczony z ojca na syna. Później ślub bierze jako chrześcijanin, ale nie chrzci się bynajmniej. Są całe zbory protestanckie, które proponują takie para śluby zachodnie z pastorem, z obrączkami, z białą suknią, z strojem, a umiera jako buddysta, dlatego że obrządkami pogrzebowymi zajmują się mnisi. Mnisi nas myli, dlatego że to też są mężczyźni żonaci i mnisi to też jest zawód, który często przychodzi z ojca na syna. Mnisi się zajmują buddyjscy, czy kapłani buddyjscy, obrządkiem pogrzebowym. W związku z tym umiera jako buddysta.
Świat bez relacji to chyba taki idealny, nowy, wspaniały świat, ale nie miałem pytać o filmy, szczerze mówiąc, ale skoro wspomniał pan film Milczenie Martina Scorsese, w środowiskach katolickich również w Polsce była polemika na temat tego filmu. Jedni twierdzili, że to jest taka A po to za odstępstwa inni, że to bardzo piękny film o wierze i o prześladowaniach. Jak pan ten film przyjął?
Ja bym powiedział tak, to jest film niepełny, dlatego że wprawdzie tam w ostatniej scenie widzimy, że ten zdrajca trzyma w rękach krzyżyk. Ten krzyż jest jednak bardzo charakterystyczny, ale nie widzimy jednak ogromnej rzeszy kapłanów, takich jak ojciec Męciński, którzy oddali życie w okrutny sposób. Paradoksalnie ten film epatuje okrucieństwem, ale to się ma, nawet w połowie nie ma się do pełni tych okrucieństw, które tam miały miejsce, a równocześnie do pełni bohaterstwa. Ja tylko jeden przykład podam. My znamy świętego Pawła Miki i 25 towarzyszy. Wśród tych 25 towarzyszy to było czterech jeszcze franciszkanów i reszta to byli świeccy, tercjarze franciszkańscy. Wśród nich trzy osoby niepełnoletnie, trzech chłopców 12-letnich. Jeden z nich, kiedy zaproponowano, był bardzo dzielny, bardzo odważny. Japończycy cenią odwagę, cenią honor, cenią siłę charakteru i woli. Zaproponowano mu, żeby się wyrzekł Chrystusa i może zrobić gigantyczną karierę. To był czas w Japonii bardzo dużych przemian. Chłopi zostawali szogunami, czyli realnymi władcami Japonii. Więc miał naprawdę szansę zrobić karierę. I on odpowiedział, ale po co? Znaczy, proponujecie mi 40 lat życia albo 30 i karierę w zamian za życie wieczne, to ja wybieram życie wieczne już teraz, zamiast potępienia za 40 lat. No i oczywiście został ukrzyżowany, bo akurat ta 26 męczenników została ukrzyżowana, ale ich skazywano na bardzo różne śmierci. Niektórych byłem przy tych źródłach, gotowano w gorących źródłach, takich wulkanicznych. Stopniowo wkładano ich i wyjmowano, także aż się ugotowali. Innych zamykano w takich klatkach i zanurzano na chwilę w wodzie, po czym wyciągano na wiatr. Klimat Japonii jest specyficzny, to znaczy w lato jest gorąco i bardzo parno, 80, 85, 90% wilgotności powietrza. Zimą jest zimno, no może nie ma mrozów, ale ta wilgotność sprawia, że nawet jak jest 2-3 stopnie, no to odczuwalna temperatura jest dużo niższa. Więc zanurzano ich w wodzie, wyciągano i trzymano. I co jakiś czas pytano się, nie, czy może by się wyrzekli Chrystusa. Albo robiono tak z dziećmi na oczach ich rodziców. I ogromna większość z tych ludzi nie wyrzekła się wiary. 10% kapłanów wyrzekło się rzeczywiście wiary, czy 15%. Reszta pozostała, zginęła okrutną, męczeńską śmiercią, no choćby taką, że wieszano ich do góry nogami za nogi nad dołem z fekaliami, nacinano im uszy, żeby krew wyciekała, żeby nie zalała im krew mózgu, żeby oni nie stracili przytomności i tak wisieli 2, 3, 5, 10, 15 dni i umierali. Tylko co jakiś czas ktoś przychodził i się pytał, czy nie wyrzekną się Chrystusa. I jeśli się nawet wyrzekli, byli tacy, to i tak ich zamykano w zamkniętych osiedlach, wydawano przymusowo za wdowy po przestępcach. Kazano im wspólnie, miały być dzieci z tego, więc jakby sprawdzano, czy oni rzeczywiście żyją z tymi kobietami i kazano im pisać antykatolickie pamflety, ale i tak byli tacy zakonnicy, którzy wyrzekli się, pisali te pamflety, po czym umarli śmiercią męczeńską, bo powiedzieli, że oni już mają dosyć zdrady, że wracają do Chrystusa, no i zamordowano ich. I tego wszystkiego ten film nie okazuje. Można oczywiście powiedzieć, że film jest tylko wycinkiem. To jest prawda. Można powiedzieć, że film opiera się na książce. Książce człowieka, który no był głęboko przemielony przez różne rzeczy. Mama jego przeszła na katolicyzm po rozwodzie z ojcem. On jako w latach 30. W latach 30. chrześcijaństwo w tym takim nacjonalistycznym, politycznym wzmożeniu chrześcijaństwo było traktowane jako religię japońskich odstępców. To shintoizm miał być religią, kult cesarza miał być religią wszystkich. Więc on wtedy czuł się jako odrzucony, jako ktoś, kto jest wykluczony z Japonii. Pojechał do Francji. Zafascynował się przepiękną wtedy literaturą katolicką, no choćby Bernanosem, ale tam również czuł się odrzucony, bo był żółty, bo był innej kultury, zupełnie innej. I ostatecznie w jego myśli, to chyba jest główne źródło tych braków filmu Scorsese, chociaż moim zdaniem on jest lepszy niż książka, to jest to, że on doszedł do wniosku, że japońskość nie przyjmuje chrześcijaństwa, albo dokładniej, że japońskość wszystko, co weźmie, przekształci w błoto, w bagno, w taką, w coś no, generalnie obrzydliwego, ale i niewiele mającego wspólnego ze źródłem.
A przecież chrześcijaństwo powinno wszędzie zapuszczać swoje korzenie. Japonia to dobry punkt obserwacyjny dla Chin. W Chinach, jeśli o Kościół, też dzieją się w tej chwili rzeczy być może dramatyczne.
Tylko powiedziałbym, to jest zupełnie inne miejsce, dlatego że w Chinach Kościół się rozwija bardzo dynamicznie. W ogóle chrześcijaństwo się rozwija bardzo dynamicznie i to przez wieki tak było. Do XIV wieku mieliśmy ogromne masę diecezji nestoriańskich, tak zwanych nestoriańskich. Bardzo dynamicznie się ten Kościół rozwijał. Później rzeczywiście został zwinięty przez kolejnych cesarzy. W tej chwili rozwój jest błyskawiczny. No i rzeczywiście mamy, jeśli chodzi o Kościół katolicki, sytuację taką, że mamy Kościół podziemny, czyli ten, który uznaje pełne zwierzchnictwo papieża, i naziemny. I tu jest to bardziej skomplikowana sytuacja. Część biskupów to są po prostu funkcjonariusze partyjni. I to trzeba powiedzieć zupełnie otwarcie. Oni nie uznają.
Oddelegowani
na ten odcinek nie uznają zwierzchnictwa. Część księży i biskupów to są ludzie uznawani przez obie strony, no, którzy próbują funkcjonować tak na styku, żeby jednak oficjalnie mógł Kościół działać. I to jest jakby inna grupa trochę, no, ale należąca do Stowarzyszenia Patriotycznego, tak zwanego, czyli tego stowarzyszenia, które Chiny promują jako jedyny prawdziwy katolicyzm, twierdząc, że nikt, żaden wierzący Chińczyk, chrześcijanin nie może podlegać strukturom pozachińskim. No i w tej chwili mamy porozumienie między Chinami a Watykanem, przed którym Stolica Apostolska wymusiła rezygnację kilku podziemnych biskupów, także takich, którzy siedzieli wiele lat w więzieniu, i zgodziła się zastąpić ich nominatami komunistycznymi. W tej chwili mamy porozumienie, które jest ogłoszone jako wielki sukces. Kardynał Zen, Joseph Zen, były już emerytowany metropolita Hongkongu, no mówi o nim po prostu, że jest to zdrada ludzi wierzących, chociaż też podkreśla, że katolicy muszą być mu chińscy posłuszni, bo tym, o czym najbardziej marzą Chińczycy, komunistyczna partia, jest podział Kościoła, schizma, odwrócenie się wierzących, wiernych Rzymowi katolików od papieża. Więc on mówi, to jest bardzo złe porozumienie, które oddaje nominację biskupie, chociaż my do końca nie znamy jego treści, ale wszystko na to wskazuje, bo Watykan ogłosił wielki sukces, ale nie ujawnił treści porozumienia. Nie wiemy, co w nim jest, poza tym, że uznano iluś biskupów, nominatów komunistycznych, uznano ich za biskupów wiernych Rzymowi, bez żadnych koncesji z ich strony. Ale na przykład nie wiemy, co Chiny zrobią, czy w ogóle coś zrobił. Znaczy dokładnie Watykan mówi, że tego jeszcze nie ustalono, co z biskupami podziemnymi. I wygląda na to, że ustalenie jest takie, że to Chińczycy będą nominować biskupów, a Rzym będzie ich tylko zatwierdzał.
No to w Europie ostatni raz takie prawa mieli królowie gdzieś tam w połowie średniowiecza.
No właśnie, tylko powiedzmy sobie, różnica była taka, że królowie byli katoliccy. Różnie bywało z ich ortodoksją.
No, ale nie też, to lepiej niż u chińskich sekretarzy.
Ale na pewno lepiej niż u chińskich sekretarzy, to po pierwsze, ale po drugie, też bardzo długo Kościół walczył o to, żeby od takiego myślenia się odseparować. Tak? Znaczy, godzono się raczej na odwrotną sytuację, w której Rzym mianował, czy przedstawiał nominatów, a państwo, i to jeszcze było tak w XIX wieku, w Polsce komunistycznej tak było jeszcze w XX wieku, system partyjny mianował albo nie, czy zgadzał się albo nie, składał weto albo nie, ale odwrotnie nie było jednak. Nie wiadomo też, co się stanie, jeśli na przykład Watykan dwukrotnie odrzuci, znaczy złoży weto, czy wtedy Chiny nie będą mogły mianować takiego biskupa samodzielnie, nie zwracając uwagi na weto Rzymu.
No i w tym momencie dochodzimy do pytania o stan Kościoła powszechnego. Możemy jakby zadać pytanie o stan Kościoła powszechnego dzisiaj, 40 lat po tym, jak nasz rodak został papieżem.
Kościół w tej chwili jest rzeczywiście kościołem mocno podzielonym na różne bardzo frakcje. To może nie jest nowość, że jest jednym kościołem Jezusa Chrystusa, ale to widać nawet w czasie synodu. Biskupi z tego samego kraju, arcybiskup Szapu i kardynał Kapicz, mówią zupełnie innym głosem. Jeden w małej grupie roboczej, której przewodzi kardynał Kapicz, wpisuje potrzebę wzmocnienia praw osób LGBT. Drugi sugeruje, że w ogóle użycie sformułowania osoby LGBT w oficjalnym dokumencie presynodalnym to jest skandal absolutnie niezgodny z nauczaniem Kościoła. Jedni biskupi mówią, że drogą trafienia do młodzieży jest powrót do katechezy, powrót do jasnego nauczania Kościoła. Drudzy mówią, że drogą jest rozmycie tego nauczania i zastąpienie go czymś innym, być może bardziej strawnym dla młodzieży. Więc nawet na tym synodzie widzimy, jak bardzo różne wizje w tej chwili w Kościele funkcjonują i jak one są ze sobą sprzeczne, no bo trzeba powiedzieć, jednego z drugim się zwyczajnie nie da pogodzić. A na to wszystko nakłada się taki skandal, którego wczoraj widocznym, bardzo smutnym przykładem była obecność arcybiskupa Juliusza Peca w pierwszym rzędzie na kanonizacji Pawła VI. Ja wiem, że na arcybiskupie nie ciążą kary Kościele. Mam tego świadomość, że zostało to załatwione, podobnie jak z kardynałem Makarikiem, to znaczy sugestią, żeby się odsunął. Ale to jest tak symboliczne wydarzenie, że nawet nuncjusz mógł pomyśleć i na ten czas jednak jasno wskazać, poprosić, zasugerować, że tej osoby w tym miejscu być nie powinno, bo dla Polski sprawa arcybiskupa Peca jest oczywiście, zachowując wszystkie proporcje, no analogiczna do sprawy kardynała Makarika. Przypomnijmy, on nie był najpierw oskarżony o pedofilię. O pedofilię to jest ostatnie oskarżenie.
On był oskarżony o krycie.
O zwykły homoseksualizm, o to, że wykorzystywał kleryków i młodych księży, że jeździł z nimi w różne miejsca. Czyli był oskarżony dokładnie o to samo, co arcybiskup Pec, i dokładnie taką samą karę na niego po przejściu na emeryturę nałożona, czy nie karę. Sugestie, żeby się nie pojawiał zbyt często publicznie. No i on łamał to polecenie, czy prośbę, czy sugestię. Arcybiskup Pec też ją łamie. Ale Amerykanie w tym momencie się naprawdę zbuntowali. Ksiądz prałat Charles Pope wprost apelował do amerykańskich katolików: nie poddawajcie się, bądźcie wściekli, mówcie, że nie może być nierównych standardów. No, w Polsce cały czas tej sprawy, o czym mówi bardzo mocno ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, nie załatwiono. Ta sytuacja z wczoraj pokazuje, że trzeba ją załatwić, żeby nie było zgorszenia. Do mnie wczoraj pisali księża, którzy mówili: wkurzał nas ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, przesadzał. No ale to jest jeszcze większa przesada. Tak po prostu nie może być, bo to jest zgorszenie w Kościele, pokazujące, że homolobby ma tak silne wpływy, że człowiek, który narozrabiał potężnie, może dalej być w pierwszym rzędzie.
Czy to, co sugeruje były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych, nie że jest problem z homoseksualizmem, ale że istnieje homolobby, które zmierza do tego, żeby zmierzyć nauczanie Kościoła w tych kwestiach, to jest prawdziwa diagnoza?
Widzimy. No to znaczy, przepraszam, mamy dokumenty posynodalne po soborze, po synodach dwóch o małżeństwie i w nich jest cały fragment dotyczący homoseksualizmu, odrzucony przez ojców soborowych, niewielką większością głosów, ale odrzucony. No ale papież polecił go wpisać do tego dokumentu. On został odrzucony, ale w dokumencie jest. Mamy całą grupę kardynałów, arcybiskupów, którzy wprost postulują zmianę tego nauczania. Więc to, że homolobby i homoherezja, tak trzeba powiedzieć, istnieją w Kościele, to w ogóle nie ulega żadnej dyskusji. To znaczy mamy ojca Jamesa Martina, zaproszonego na spotkanie rodzin do Dublina, który wprost mówi, że Kościół musi zmienić język, musi zmienić zapisy dotyczące homoseksualizmu w katechizmie Kościoła katolickiego, bo są one wykluczające. No, zmiana języka, nie da się zmienić treści, nie da się zmienić języka, nie zmieniając treści. Szczególnie, że zapisy katechizmu są już bardzo łagodnie sformułowane. Tam nie ma żadnych mocnych sformułowań. Jest mowa o obiektywnym nieuporządkowaniu czynów i aktów homoseksualnych. Natomiast jest mowa także o szacunku dla osób homoseksualnych. Znaczy jakby, więc jest jedno i drugie. Więc co tu jeszcze zmieniać? Rozumiem, że, znaczy on powiedział, co trzeba zmienić, że trzeba wyrzucić obiektywne nieuporządkowanie, bo przecież to jest odmienny porządek. No tak, tylko powiedzenie, że to jest odmienny porządek, to jest odrzucenie już nawet nie doktryny Kościoła, tylko nauczania Pisma Świętego, które jednak mówi, że mężczyzną i kobietą stworzył Bóg człowieka i oni we dwoje będą jednym ciałem. Nie ma mowy o tym, że stworzył człowieka homo i heteroseksualistą i że dwóch homoseksualistów będzie jednym ciałem.
No cóż, to wygląda na to, możemy chyba powiedzieć na zakończenie, że modlitwa nam pozostała.
Zawsze i to jest najmocniejsza broń.
Tomasz Terlikowski był gościem Poranka Wnet. Coś uduchowionego by się nam przydało, to może halleluja.
Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Nazywam się Jerzy Bielewicz i debiutuję w wyborach z listy Prawa i Sprawiedliwości. Startuję do Rady Warszawy z okręgu Targówek Wawer Wesoła. Znacie mnie Państwo z komentarzy ekonomicznych, m.in. w Radio Wnet. Jako przyszły radny Warszawy zadbam o to, by budżety i strategie inwestycyjne stolicy były przejrzyste i uczciwe. Poddam je analizie, informując mieszkańców o szczegółach. Prawobrzeżną Warszawę traktowano po macoszemu przez 3 kadencje PO. To się musi zmienić. Dlatego proszę o Państwa głosy.
I po reklamie.
I jest godzina 9:14 i na tej rozmowie o ważnych sprawach przeminęła nam właśnie druga godzina poranka, zaczęła się trzecia godzina poranka. W studiu są kolejni goście. Pan Jakub Pyda, Teologia Polityczna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Teologia Polityczna organizuje cały czas różne ciekawe wydarzenia, wydaje książki, organizuje konferencje, a teraz będzie się coś działo w związku ze Zbigniewem Herbertem.
Tak, to jest wyjątkowe wydarzenie, rzeczywiście. Warszawski Festiwal Herbertowski, który organizujemy razem z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym, jest odpowiedzią na 20-lecie śmierci Zbigniewa Herberta. To także rok ogłoszony przez Sejm. I postanowiliśmy przygotować taki cykl 4 spotkań, w którym zarówno zaprosiliśmy wybitnych specjalistów, aktorów, artystów i razem będziemy pochylać się nad sylwetką Herberta. W 3 odsłonach, a właściwie w 4. Na początku poeta, później filozof, obywatel, a na końcu będziemy starali się go zobaczyć w sposób całościowy.
Gdzie to się będzie odbywać?
Wszystko się odbywa w Finie, w Filmotece Narodowej. To jest Wałbrzyska 3/5 w Warszawie, tuż koło metra Służew. I w zeszłym tygodniu widzieliśmy się na pierwszym spotkaniu Herbert Poeta. To był bardzo, bardzo dobre spotkanie inauguracyjne. Myślę, że jutrzejsze Herbert Filozof, na którym spotkamy profesora Wojciecha Kudybę, profesora Dariusza Gawina, czy doktora Karola Hryniewicza, będzie dobrą kontynuacją tych dyskusji, które zaczęliśmy tydzień temu, choćby z takimi osobami jak Andrzej Franaszek czy Tadeusz Dąbrowski.
A i następne spotkanie jeszcze?
Kolejne spotkanie będziemy poświęcać obywatelskiej sylwetce Herberta, jego politycznym wyborom, jego politycznym inspiracjom. Będą z nami profesor Przemysław Czapliński, profesor Maciej Urbanowski, a także Bronisław Wilczstein. Będziemy konfrontować różne spojrzenia na temat Herberta, szczególnie tego, który przygląda się rodzącej III Rzeczpospolitej.
To będzie jakaś szansa, żeby zobaczyć jeszcze raz ten znany film Jerzego Zalewskiego?
Tak, przygotowujemy za każdym razem po dyskusji dokumenty filmowe i także Obywatel Poeta będzie nam towarzyszył 23 października w reżyserii Jerzego Zalewskiego. Myślę, że czeka nas interesująca i dosyć zaogniona dyskusja.
No ale Herbert jednak przede wszystkim był poetą, więc rozumiem, że nie zakończycie jednak tylko polityką.
Nie, na końcu przygotowaliśmy taki moduł Herbert Reintegracja. Będą z nami Krzysztof Keller, Józef Maria Ruszar czy Antoni Libera. To będzie dyskusja, która ma podsumować nasze dyskusje przez cały październik. Dodam także, że dużym zainteresowaniem też darzyły się lektury, które w aktorskiej prezencji przygotowują do nas kolejni aktorzy. Dariusz Jakubowski tydzień temu, jutro Joanna Szczepkowska, Andrzej Mastalerz, Andrzej Ferenc, to są wybitni aktorzy, którzy przypomną głos Herberta, pozwolą mu samemu wybrzmieć, a później te teksty staną się dla nas źródłem inspiracji dla dalszych dyskusji.
Czyli proszę Państwa, w każdy wtorek, tak?
Tak, wtorek o godzinie 19:00. Zachęcam do wchodzenia na naszą stronę www.teologiapolityczna.pl. Można tam sprawdzać miejsca, które są jeszcze dostępne na te wydarzenia, ponieważ one się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. Także zachęcam, ponieważ czas umyka, liczba miejsc jest ograniczona, a myślę, że warto pochylić się nad Herbertem, ponieważ wydaje mi się, że to wydarzenie organizowane właśnie przez Teologię Polityczną jest chyba największym wydarzeniem kulturalnym tego roku Herberta. Myślę, że warto właśnie poświęcić wtorkowy wieczór, żeby przypomnieć sobie, jak ważnym artystą był i jest dla kolejnych pokoleń właśnie Zbigniew Herbert.
Warto zdecydowanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jakub Pyda, Teologia Polityczna.
Dziękuję.
A Teologia Polityczna, mam nadzieję, że na falach Radia Wnet, jak już będziemy na tych falach, też będzie często obecna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
znów wracamy do takich krótkich przedwyborczych migawek. Już za tydzień wybory samorządowe. W studiu kolejny kandydat, pan Piotr Mazurek. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Kim pan jest, gdzie pan kandyduje?
Kandyduję do Rady Miasta Stołecznego Warszawy z drugiego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu, który obejmuje Bemowo, Włochy i Ursus.
Bemowo, Włochy i Ursus. Proszę powiedzieć, kim pan jest, gdzie pan dotąd działał społecznie, politycznie, jak pan chce przekonać?
Jestem przede wszystkim działaczem społecznym, tak bym siebie nazwał w pierwszej kolejności. Posiadam około 8-letnie doświadczenie w różnych organizacjach, między innymi przez 5 lat byłem wiceprezesem Stowarzyszenia Koliber, które zajmuje się przede wszystkim kwestiami związanymi z edukacją obywatelską, ekonomiczną, historyczną. Ja się zajmowałem przede wszystkim tymi projektami historyczno-tożsamościowymi, na przykład współorganizowałem wiele kolejnych edycji Marszu Pileckiego, współtworzyłem Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Warszawie, także zajmowałem się taką akcją Goń z pomnika bolszewika, która dotyczyła dekomunizacji. Tu miałem zaszczyt, zdecydowanie to jest chyba najlepsze słowo, współpracować ze świętej pamięci Olgą Johan, która bardzo wiele zrobiła dla tych spraw, z którą pewne rzeczy mieliśmy okazję robić wspólnie i chciałbym kontynuować to, co ona robiła, ponieważ niestety w zeszłym roku zmarła i myślę, że ten temat musi mieć takich mocnych kontynuatorów. Ja na pewno bym chciał kwestie związane z dokończeniem dekomunizacji i przywracaniem pamięci o rzeczywistych bohaterach polskiej historii kontynuować. Poza tym współpracuję na co dzień z wicepremierem Piotrem Glińskim, ale nie jako z ministrem kultury, tylko jako z wicepremierem i przewodniczącym Komitetu Pożytku Publicznego, czyli zajmujemy się wspieraniem organizacji pozarządowych.
Mówi pan tak szybko, jak ja kiedy robię przeglądy prasy. Bardzo dobrze, będzie pan mógł dużo powiedzieć w czasie tych spotkań samorządowych. A co pan chce zrobić w kwestii tych dzielnic, w których chce pan kandydować? Co pan ma tam konkretnego do zrobienia?
Tak, znaczy ja chcę być radnym Warszawy, więc tutaj muszę patrzeć całościowo na całe miasto, ale oczywiście przede wszystkim swój program kieruję do mieszkańców Bemowa, Ursusa i Włoch. Przede wszystkim chcę się zajmować tymi sprawami, na których się znam, czyli kwestiami związanymi ze wspieraniem organizacji pozarządowych. Uważam, że w mieście Warszawa zdecydowanie za mało miejsca instytucje publiczne poświęcają organizacjom pozarządowym. Uważam, że powinny być stworzone nowe programy wspierające organizacje, że organizacje pozarządowe powinny być partnerami dla instytucji publicznych przy bardzo wielu zadaniach, ponieważ bardzo wiele przykładów różnego typu inicjatyw pokazuje, że organizacje pozarządowe potrafią skuteczniej, taniej i lepiej robić bardzo wiele rzeczy, które dzisiaj wykonuje administracja, a powinny być te zadania wykonywane moim zdaniem w partnerstwie pomiędzy administracją a organizacjami. Chcę się zajmować polityką historyczną, polityką tożsamościową, nazywnictwem, kwestią upamiętniania w przestrzeni publicznej bohaterów naszych dziejów. Chcę się także zajmować takimi sprawami bardziej już związanymi z takim codziennym życiem mieszkańców, czyli na przykład chcemy zdecydowanie wspierać program Patryka Jakiego, realizację programu Patryka Jakiego, jeżeli chodzi o rozbudowę komunikacji, o nową linię metra na zachód Warszawy, ponieważ tam zdecydowanie te korki są na tyle duże, że ta nowa linia obejmująca między innymi Bemowo jest bardzo potrzebna. Chcę wspierać seniorów, osoby niepełnosprawne, jeżeli chodzi o ich codzienne funkcjonowanie. Bardzo wiele miejsc publicznych, miejsc takich, gdzie codziennie te osoby się pojawiają, nie jest przystosowanych do ich potrzeb, do ich czasami różnego typu ograniczeń ruchowych i to się musi zmienić. Tutaj chcemy współpracować z programem rządowym Dostępność Plus i współpraca pomiędzy rządem a samorządem jest bardzo ważna. Chcę otwierać administrację na potrzeby obywateli. Podobnie jak zresztą Patryk Jaki, uważam, że powinny być dyżury, przynajmniej w niektórych instytucjach miejskich, wieczorne i sobotnie, tak aby obywatel nie musiał się permanentnie zwalniać z pracy, ażeby załatwiać sprawy urzędowe. W niektórych wydziałach bezpośrednio obsługujących mieszkańców takie dyżury powinny być także w godzinach takich, w których obywatele są już po pracy. Chcę także wspierać kwestie związane z bezpieczeństwem, poszerzać monitoring miejski, który w wielu miejscach, między innymi w Ursusie, Bemowie i na Bemowie we Włochach jest dziurawy i uważamy, że należy zmienić charakter Straży Miejskiej, która zdecydowanie powinna być przeformatowana na formację zajmującą się realnie bezpieczeństwem, ściganiem przestępców, a nie tylko ewentualnie jakiejś pani, która gdzieś tam handluje pietruszką na ulicy.
Zdecydowanie popieramy pani handlujące pietruszką. A propos wolnego rynku, Koliber, Fundacja Republikańska, to były takie organizacje pozarządowe, które myślały raczej o tej takiej Rzeczypospolitej samorządnej, wolnorynkowej Rzeczypospolitej, nawiązujących do tych polskiej tradycji państwa ograniczonego raczej. Jak pan się czuje tutaj współpracując z partią, która raczej ma takie etatystyczne podejście, chce różne rzeczy upaństwawiać, raczej uważa, że odgórnie da się Rzeczpospolitą naprawić?
No ja raczej zajmuję się taką działką, gdzie staramy się wspierać aktywność oddolną, ponieważ zajmuję się organizacjami pozarządowymi, więc tutaj chcę, żeby państwo oddawało swoje kompetencje, w tym przypadku zorganizowanym grupom obywateli. I na co dzień w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, współpracując z premierem Glińskim, tworzymy programy wspierające właśnie oddolną aktywność obywateli, więc jest to absolutnie w pełni połączone z tymi moimi poglądami.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Piotr Mazurek, kandydujący, proszę jeszcze raz powtórzyć.
Do Rady Warszawy z drugiego miejsca listy PiSu z Bemowa, Ursusa i Włoch.
Dziękuję panu uprzejmie. I jeszcze jedna krótka migawka samorządowa. Z nami jest pani Agnieszka Krawczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
A o pani Agnieszce to ja najpierw mogę coś powiedzieć, dlatego że ci z państwa, którzy uczestniczyli albo obserwowali marsze smoleńskie, to pewnie zauważyli, że poza tymi ludźmi, którzy tam nawet w najbardziej takich czasach, wydaje się, mrocznych dla tej sprawy przychodzili, była tam zawsze też grupa młodych ludzi, którzy pilnowali organizacji, którzy prawie zawsze tam byli, którzy szli w pierwszym szeregu i którzy nadawali temu marszowi taki charakter z jednej strony stały, a z drugiej strony mimo tego, że jest on z tragicznej okazji w pewnym sensie taki młodzieńczo, nie chcę powiedzieć, że radosny, ale w każdym bądź razie jakiś taki nakierowany na przyszłość. Pani Agnieszka Krawczyk była wśród tych ludzi. Z kolei ci z państwa, którzy mieli przyjemność uczestniczyć w festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wykręci w Gdyni, to pewnie zauważyli, że ten festiwal jest organizowany tak, że wszędzie jest pełno pana Arkadiusza Gołębieskiego, twórcy i dyrektora tego festiwalu, który jak przystało na połączenie wielkiego organizatora i artysty zarządza przez chaos, a na tle za nim jest grupa młodych ludzi, którzy starają się jakoś ten chaos opanować, żeby poza wielką ideą jeszcze też była jakaś organizacja i pani Agnieszka Krawczyk również do tych osób należy. A teraz postanowiła pani zostać radną. I
tak, jeszcze chciałam dodać, że kilka lat temu także uczestniczyłam aktywnie w życiu Radia Wnet. Wtedy to jeszcze była ulica Koszykowa. Bardzo miłe czasy, miło wspominam. Miałam też możliwość kiedyś poprowadzenia kilku audycji. Dzisiaj po drugiej stronie pewna zmiana, także samorządowa. Przez wiele lat miałam propozycję kandydowania. Zawsze uważam, że są osoby, które powinny robić to, bo mają większe kompetencje, ale Bemowo potrzebuje zmian. Na Bemowie nie ma zmian i dlatego w tym roku postanowiłam się zaangażować i wystartuję do Rady Dzielnicy Bemowo z trzeciego miejsca.
Dlaczego akurat do Bemowa? Czy pani jest związana z tą dzielnicą?
Tak, w lutym minie 30 lat, odkąd tam mieszkam.
I ile lat?
30.
No dobra,
przeprowadziłam się jako małe dziecko z rodzicami, kiedy powstawało nowe osiedle na Bemowie. Wtedy to jeszcze prawie Wola, ale 30 lat temu już zostało tam postanowione Bemowo. I od 30 lat tam mieszkam. Tam ukończyłam szkołę podstawową, gimnazjum, tam pracowałam. Obecnie już pracuję poza Bemowem, ale nadal wracam. Tam mieszkam i chciałabym, aby tam się działy rzeczy dla młodych. Żeby to nie była tylko sypialnia Warszawy, ale żeby tak trochę rozrywki też dla młodych dać. Żeby to nie były tylko koncerty organizowane przez dzielnicę, koncerty, wydarzenia, o które trzeba się bić codziennie rano w ratuszu, bo jak wiemy, jak się pracuje, czy tam chodzi do szkoły na godzinę 8-9, żeby stanąć w kolejce po bilety o 8 jest to niemożliwe. Dlatego głównie beneficjentami takich imprez są osoby starsze, co też jest fajne, ale młodzież nie ma miejsc, gdzie mogłaby spędzić wolny czas wieczorem. Ostatnio też była sytuacja, że chcieliśmy usiąść na kawę, porozmawiać o godzinie 20:30. Nie było takiego miejsca. Są to często jakieś puby, gdzie można się napić piwa, a gdzie jest jakaś kultura, gdzie jest jakieś miejsce, gdzie można koncert wysłuchać, gdzie można usiąść na spokojnie, wypić kawę. Nie ma i o takie miejsca chcę walczyć też.
I uważa pani, że żeby pracować nad takimi rzeczami, będzie pani w stanie, będąc właśnie w Radzie Dzielnicy, tak?
Tak.
Czy coś jeszcze by pani chciała dla swojej dzielnicy zrobić? Czy gdzieś są jeszcze jakieś problemy tego, takie niby oddalone od centrum, ale bardzo warszawskiej dzielnicy?
Czy oddalona? No tak jak to mówiłam, Ursynów, Bemowo są to sypialnie. Tam się nic nie tworzy, bo ludzie chcą spokoju. Chcą spokoju, ale nikt nie myśli o tym, żeby zrobić dla ludzi, tak jak mówię, kulturę. A co jeszcze? Wydaje mi się, że mieszkańcy, tak jak Bemowo się rozwija bardzo aktywnie i dynamicznie, te sprawy na pewno wynikną w trakcie trwania kolejnej kadencji i aktywnie z mieszkańcami będziemy wspierać i tworzyć to, co mieszkańcy chcą na Bemowie. Także moi sąsiedzi.
Państwo oboje są młodymi ludźmi. Ja tutaj w te opowieści o jakichś 30 latach kompletnie nie wierzę. W związku z tym nie wiem, czy państwo pamiętają inną Warszawę niż tą Warszawę zarządzaną przez Platformę Obywatelską. Jak państwo widzą bilans tych rządów teraz po tych paru kadencjach?
Bilans? Stałam w ogromnym korku. Kiedy jechałam do centrum? Może to było z 5 lat temu, gdzie musiałam właśnie się przeżyć do ścisłego centrum. Nie metrem, tylko autobusem. Podróż moja o 20 minut się, czyli o połowę się wydłużyła. Wcześniej jeździłam 20-25 minut do centrum, żeby dojechać. Dzisiaj zajęło mi to prawie 45 minut, ponieważ są ogromne korki. Ogromne. Jak to można rozwiązać? Jest tu mnóstwo propozycji kandydata prezydenta Patryka Jakiego, ale tak jak kiedyś nie miałam problemu z przedostaniem się do centrum, dzisiaj ogromny tłok w autobusach, autobusy się strasznie spóźniają przez korki.
I jeszcze są takie idiotyczne pomysły ze strony Platformy Obywatelskiej, żeby zwężać ulice, między innymi przecież właśnie takie główne, gdzie mowa do centrum, można się nimi dostać i tworzyć ścieżki rowerowe, tak? Czyli żeby te korki były jeszcze większe i ten absurd po prostu polegający na walce z mieszkańcami, walce z kierowcami, ale także i walce z ludźmi poruszającymi się komunikacją miejską, trzeba wreszcie skończyć, bo to jest po prostu myślenie jakieś ideologiczne, myślenie wynikające z jakiegoś kompletnego niezrozumienia, na czym polega życie zwykłego obywatela. Ja nie wiem, być może oni wszyscy mieszkają w takim oddaleniu od swoich miejsc pracy, że poruszają się pieszo czy rowerem, no ale nie zawsze się tak da, nie zawsze warunki pogodowe chociażby pozwalają, żeby rowerem przejechać przez pół Warszawy, a wielu ludzi musi codziennie taką drogę do pracy przemierzyć. Dlatego właśnie te propozycje związane z metrem, związane z innymi działaniami, które Patryk Jaki proponuje dla poprawy komunikacji, są między innymi dla mieszkańców Bemowa bardzo potrzebne.
To na zakończenie pytanie o wizję. Jak państwo by chcieli, żeby wyglądało za 20 lat to centrum Warszawy, czyli ta wielka postsowiecka przestrzeń wokół Pałacu Kultury? Co z tym zrobić? Macie jakieś pomysły?
No właśnie, żeby nie było tej postsowieckiej przestrzeni, żeby wreszcie ta szarość zniknęła, żeby więcej było zieleni, żebyśmy poczuli, że jesteśmy europejskim miastem, a nie jakimś pięknym prezentem od Stalina.
I tu jeszcze może warto dodać, że Pałac Kultury w tej chwili jest w takim stanie, że tam są już w tej chwili dosyć mocno naginane przepisy przeciwpożarowe, te przepisy takie BHP, i na przykład Muzeum Techniki, które tam się mieści, ma poważne problemy z przystosowaniem do tych wszystkich kwestii bezpieczeństwa, więc tutaj naprawdę trzeba byłoby poważnej debaty ludzi, którzy się na tym dobrze znają, architektów, specjalistów od przestrzeni miejskiej, co z tym zrobić, żebyśmy nie mieli jakiegoś takiego skansenu PRL-u w środku Warszawy.
Bardzo serdecznie dziękuję. To jeszcze raz proszę przypomnieć, gdzie i skąd i na jakich miejscach państwo kandydują.
Agnieszka Krawczyk, Rada Dzielnicy Bemowo z okręgu 4, miejsce 3.
Piotr Mazurek, drugie miejsce z listy Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta Warszawy z Bemowa, Włoch i Ursusa.
A ja bardzo serdecznie dziękuję państwu za wizytę w Poranku Wnet. Godzina 9:31 to czas na takie trochę mocniejsze uderzenie.